A teraz w studiu Radia Zielona Góra, goście, dwaj młodzi panowie, nie obrażą się jak powiem, że młodzi, na pewno Cezary Jaroni, witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Krzysztof Materna, również ukłony, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, wyglądacie na mocnych, także głośniej tutaj mówcie, dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry.
Okej, mikrofony dobrze ustawione. Panowie przybyli do nas, bo panowie są członkami załogi Daru Młodzieży, tak mogę powiedzieć, tak?
Tak.
No ja byłem... Cezary, kolega dopiero będzie w zasadzie jutro.
Dobra, a ten Dar Młodzieży płynie w tej chwili dookoła świata, tak to trzeba po prostu określić. Okej, natomiast powiedzmy, co to za rejs dokładnie, po co jest ten rejs, ile on trwa, takich formalnych rzeczy na początek kilka, jakbyście mogli powiedzieć. I w ogóle, skąd wy się tam wzięliście na tym Darze Młodzieży? Weźmiecie się, bo Krzysiu będzie dopiero na tym Darze Młodzieży, tak?
Tak, to wszystko są jak najbardziej słuszne pytania, więc zaczynając... Jakby rejs niepodległości jest jednym ze sposobów na uczczenie stulecia nieodzyskania niepodległości przez Polskę. W zasadzie w ramach tych inicjatyw na odzyskanie na rocznicę odzyskania niepodległości jedną właśnie z takich największych przedsięwzięć jest wysłanie Daru Młodzieży, czyli w zasadzie najpiękniejszego polskiego żeglowca, jednego z najpiękniejszych żeglowców na świecie, po to, żeby opłynął świat dookoła i żeby zatrzymywał się w każdym w zasadzie większym porcie na świecie i w tych portach, żeby opowiadać o Polsce, o polskiej historii, o polskiej kulturze, żeby pokazać różnych polskich artystów i też opowiadać ludziom z tego miasta, z tych portów o tym, czym jest Polska, jak Polska jest piękna, o polskiej historii, polskiej kulturze.
Okej, on jest jakoś oznaczony, rozumiem, że to jest polski statek, żaglowiec, trzymasztowiec, jakaś wielkie, biało-czerwone maszty, coś w tym rodzaju?
W zasadzie no, ma polską flagę, tak? To jest jedyne, co ma, banderę. Ale kiedy dopływamy do portu, no to wszyscy oczywiście wiedzą, że to jest polski statek, to w mediach społecznościowych się nagłaśnia, że polski statek przyjechał i też wieczorami są różne bankiety, gdzie też te flagi są bardziej wyeksponowane.
Okej, wy jesteście w Zielonej Górze, to mnie najbardziej zaskoczyło, jak w ogóle wczoraj umawialiśmy tę rozmowę z moim kolegą redaktorem, który was zapraszał, mnie to najbardziej zaskoczyło, że jesteście w ogóle w Zielonej Górze, bo ten rejs trwa, prawda? I nagle myślę sobie, chłopaki, co to, wyskoczyli na święta do rodziny, bo chcieli karpika zjeść, a potem wrócą. Jak to właściwie jest? Kiedy to się zaczęło w takim razie? No i co wy robicie w Zielonej Górze?
No dokładnie, po prostu przylecieliśmy sobie na chwilę ze statku, po prostu na święta, nie no, żartuję oczywiście. My jako laureaci konkursu, o którym zaraz opowiemy, mieliśmy możliwość wyboru etapu tego rejsu, na którym chcemy płynąć. Kolega płynął akurat...
Ja płynąłem z Singapuru przez Hongkong do Japonii.
A ja będę płynął z Los Angeles do Panamy przez Acapulco.
Okej, dobra, ale z Singapuru, czyli najpierw trzeba dolecieć do Singapuru, tak, a ty tak. Musisz do Los Angeles dolecieć, tak?
Dokładnie.
Czyli nie jest tak, że z Polski wszyscy wypłynęli i gdzieś tam się...
Okej, czyli sprawa wyglądała tak, że był ogólnonarodowy konkurs dla
Co
wszystkich...
Co to za konkurs? Właśnie,
tak,
powiedzmy.
Dokładnie. To był konkurs dla wszystkich polskich studentów i... Konkurs polegał na tym, że pisaliśmy test z wiedzy o historii Polski, trochę o żeglarstwie i ci, którzy uzyskali najwyższy wynik, byli jakby mieli możliwość, żeby dołączyć do załogi Dar Młodzieży i im wyższy wynik się uzyskało, tym jakby miał się większą preferencję do tego, żeby wybrać etap, na który chce się płynąć. Bo cały rejs trwa 10 miesięcy, czyli wystartowaliśmy w maju z Gdyni i zakończy się znowu tak w Gdyni, musiał płynąć cały glob i jakby jest podzielony chyba na 10 odcinków i można sobie wybrać, na który odcinek chce się dołączyć, na którym odcinku chce się płynąć i wtedy na ten odcinek się po prostu leci i wraca z konkretnego portu po prostu już do domu.
To jeszcze powiedz, w związku z tym, że jesteś tym weteranem już tego rejsu właściwie, rzeczywiście wpływacie i przybiegają tubylcy i dajecie im jakieś lekcje, to są jakieś spotkania, jak to dokładnie tak uczciwie wygląda? Czy może wyskakujecie, miasto zwiedzone, wracamy na statek, płyniemy dalej, tak?
No nie, tak aż to nie wygląda. Wiadomo, że na statku jest dość duża dyscyplina, więc wszystko jest dobrze ustrukturyzowane. Wygląda tak, że kiedy wpływamy do portu, zawsze w każdym porcie spędzamy od 2 do 3 dni. Kiedy przyjeżdżaliśmy do Singapuru, tam na przykład przyjeżdżały polskie zespoły muzyczne, przyjeżdżali polscy artyści, którzy wieczorami dawali różne występy, czy gimnastyczne, czy muzyczne. I jakby część w ciągu dnia na statku była otwarta dla zwiedzających, a wieczorem były różnego rodzaju bankiety, czy właśnie pokazy artystyczne. Kiedy jesteśmy w Singapurze, to statek stał w takiej pięknej marinie, że byliśmy jakby vis-a-vis galerii handlowej i bardzo dużo ludzi tam się po prostu gromadziło, więc kiedy w nocy leciała piękna muzyka, były różnego rodzaju występy artystyczne, to mnóstwo ludzi to oglądało. Ale w ciągu dnia, i to było świetnie zorganizowane, no to jest w ciągu dnia ci ludzie wchodzili na statek I to, co my zrobiliśmy jako laureaci, to po prostu zgrupowaliśmy się, podzieliliśmy się na konkretne godziny, w jaki sposób, i też umówiliśmy się, co możemy mówić tym ludziom. Zrobiliśmy sobie krótkie przewodniki tego, w jaki sposób opowiadać o tym, w jaki sposób opowiadać o Polsce. Mhm. I też sami oprowadzaliśmy tych ludzi, którzy byli na statku.
Dobra,
i to się działo w każdym porcie.
Poza tym, że jesteście, rozumiem, geniuszami historycznymi z historii, bo w teście z historii wypadliście bardzo dobrze, to wiecie, czy coś mieliście w ogóle wspólnego z żaglami, z pływaniem, z łodziami? Krzysiu, ciebie zapytam. Czy mieliście, po pierwsze, za was dwóch odpowiedz i bez względu na to, czy mieliście, czy nie, jak przygotowania wyglądały tak naprawdę, tak?
A więc tak, no...
Czy były w ogóle, czy może mieliście coś wspólnego, jesteście znanymi marynarzami i nie było problemu z wejściem na statek od razu?
Mieliśmy wspólnego tyle przed tym rejsem, że chyba siedzieliśmy po prostu obok kolegi, który żegluje na tym teście.
Okej, okay. Czyli zero, w zasadzie tak, nie płynęliście dopiero... ewentualnie turystycznie na jakimś statku, tak?
Tak. Promy ewentualnie. Mhm.
No ja widziałem Dar Pomorza w Gdyni.
Ja chyba kiedyś też, to też mogę powiedzieć, że mam żeglarską
z rozpłynęgiem. Jesteś na tym samym poziomie.
Okej, no dobra, ale wygrywacie i co się dzieje?
No i zaczęła się cała procedura czekania na to, na którym etapie będziemy brali udział.
No, ale chodzi mi już o to przygotowanie do...
Pierwszy jakby rzeczą to trzeba było zrobić morskie świadectwo zdrowia. To są badania takie dosyć obszerne, mhm, które trzeba wykonać na własną rękę.
A to mocz, krew i koniec, czy coś jeszcze specjalnego?
No i EKG i...
Wszystkie możliwe badania.
Wszystkie możliwe badania. Mhm. To przez tą procedurę trzeba było przejść, bo trzeba było znaleźć odpowiedniego lekarza, który ma tam uprawnienia do tego, żeby stawić ten papierek. Potem było szkolenie, które odbywało się w Gdyni albo w Szczecinie. My akurat trafiliśmy na szkolenie w Gdyni, tygodniowe.
No dobra, o to szkolenie mi właśnie najbardziej. Tam marynarze was szkolili po prostu?
Kapitanowie były i wykłady, mhm, i jakby część praktyczna, bo trzeba było zaliczyć zajęcia na poligonie, gdzie tam na przykład mieliśmy gaszenie pożarów albo chodzenie w zadymionych kontenerach z butlą tlenową, naprawdę.
No dobra, ale szkolenie a propos statku to chyba powinno wyglądać, nie wiem, jak tam łapać linę, ustawiać na dnie.
Statku nie widzieliśmy na szkoleniu, ale to za to mieliśmy okazję i skakać do wody na basenie w pełnym jakby kombinezonie.
Ratunkowym.
Tak.
Ćwiczyliśmy jakby to, w jaki sposób otwierać tratwę ratunkową, w jaki sposób na nią wchodzić, w jaki sposób wciągać innych ludzi, więc to szkolenie bardziej dotyczyło takich...
Ale takie czysto żeglarskie tematy były, czy nie?
Nie, zupełnie nie.
To chodzi o bezpieczeństwo.
Potem w szkoleniu zostaliśmy certyfikowanymi marynarzami, więc w zasadzie marynarz a żeglarz to troszeczkę co innego, mhm, więc z tym certyfikatem, który dało nam to szkolenie, możemy sobie teraz wsiąść przez najbliższe 2 lata na statek handlowy jakikolwiek. Ale jakby to nie dało nam żadnych umiejętności związanych z żeglarstwem i tego musieliśmy się nauczyć, jakby będąc już na statku.
No dobra, jesteś na statku, pytam ciebie, bo Krzysztof jeszcze nie
był. Krzysztof będzie jutro.
Dokładnie, chyba nawet jeszcze nie jutro, tak, bo zanim doleci,
to tam... Zamustrują nas pewnie
No dobra,
później.
Wsiadacie na statek, ale i co wam tam każą robić? Co się właściwie tam na tym rejsie robiło?
Znaczy, no wiadomo, jak się jest w porcie, to albo się zwiedza, albo się oprowadza ludzi.
Jasne,
to
jak się płynie.
A jak się płynie, to głównie... jakby są wymyślane takie czynności, żeby ludzie nie zwariowali, więc albo się sprząta statek, albo się ma jakieś różne prace porządkowe, czyli wiadomo, to jest no, pływające w zasadzie, nie wiem jak to określić, tak? Pływający hotel, mm-hmm, nie, cokolwiek. W każdym razie żyje na tym 120 osób.
Dobra wskazówka, żeby nie zwariować, sprzątaj człowieku. Tak? Nieźle można do zwykłego życia przenieść. No.
I trzeba po prostu jakby sprawić, że ci ludzie ze sobą dobrze egzystowali, żeby żyli, mhm, więc trzeba gotować posiłki, trzeba je wydawać, trzeba sprzątać, trzeba robić, nie wiem, różne inne rzeczy. W każdym razie tak to wygląda, że albo jesteśmy oddelegowani do różnych prac porządkowych, czyli gotowanie, wydawanie posiłków, sprzątanie, albo jesteśmy w tak zwanych swoich wachtach. Czyli jak to wygląda? Mamy około 100 studentów i laureatów razem na statku i oni są podzieleni na 3 wachty. Pierwszą wachtę, drugą i trzecią, to znaczy, że...
Rano, po południu no, i właśnie w nocy,
to nie do końca jest tak proste.
Dobra, to
jedna wachta, jakby tak, wachty pracują po 4 godziny, jest zmiana, jakby 8 godzin przerwy i znowu kolejne 4 godziny. Czyli na przykład moja wachta pracowała od godziny 12 do 16, 8 godzin przerwy, zaczynaliśmy znowu pracę od 24 do 4 rano. Później rano o 6.50 była rozgrzewka, na rozgrzewkę musieliśmy wchodzić na maszty, co jakby, przed czym ja się bardzo wzbraniałem, bo po dwóch godzinach snu to jakby nie bardzo wiedziałem, jak na ten marsz nawet wejść, bo nie wiedziałem, gdzie stoję, byłem tak zmęczony. I po prostu druga wachta to kolejne 4 godziny, przerwa 8 godzin, 4 godziny, żeby jakby cały czas statek był obstawiony i w momencie, kiedy jesteśmy na tych wachtach, to najczęściej robimy całkowicie... nie chcę powiedzieć, bezsensowne prace.
Natomiast cały czas to pytanie moje brzmi, nic czysto żeglarskiego nie robicie po prostu,
znaczy,
tak?
Nie, oczywiście robimy. Jest coś takiego jak alarm do żagli, czyli jak trzeba postawić na przykład żagle, żeby statek płynął, to wtedy jest alarm i wszyscy, niezależnie od tego, w której są wachcie, idą na pokład i każda z wacht, też tym się różnią wachty, ma swój maszt. Czyli na przykład ja, jak byłem w pierwszej wachcie, miałem maszt pierwszy na samym dziobie i jest odpowiedzialny za to, żeby rozwijać według poleceń kapitana i oficerów żagle, żeby ten statek mógł się ruszyć. I też jak trzeba zmienić kurs, no to też my jako studenci, kadeci musimy ustawić te żagle, no i taki manewr postawienia żagli, żeby statek mógł płynąć, trwa godzinę 20, półtora godziny i wymaga obecności jakichś 80 osób. W momencie, kiedy chcemy zmienić kierunek statku, to też jest pół godziny i 80 osób.
Kurczę, niezłe doświadczenia. To kolegę zapytam, to rozumiem, że też jakoś tak na szpilkach już jakieś takie ciarki chodzą pewnie po plecach przed wylotem, co jak się takie opowieści słyszy i pewnie się coś tam oglądałeś, jak to wszystko wygląda, co? Jak sobie to wyobrażasz, jak to tam będzie wyglądało?
No już opowieści trochę słyszałem, lepszych, gorszych. Generalnie, szczerze mówiąc, nawet nie jestem spakowany, jeszcze dopiero dojechał na zakupy, chociaż jest Wigilia i zaraz sklepy zamkną.
Tam centrum miasta do 13, a reszta do 14, zdaje się, także jeszcze ma
trochę czasu. Jeszcze ma sporo czasu, jak dla mnie.
Nie, 13 to spokojnie.
No i...
Nie wiem, nastawiasz właśnie jakąś bardziej, nie wiem, przygodę na to, tak, na to żeglarstwo, czy na te wachty, czy na te spotkania z ludźmi w portach. Co cię jara w tym najbardziej?
Na pewno jara, jak użył tego słowa, mnie to, że polecę do Stanów na dzień dobry, na początek będziemy z 3 dni w Los Angeles. Następnie w międzyczasie między Los Angeles a Panamą zawijamy do Acapulco, także...
No najbardziej chyba mnie... zazdrościmy, nie ukrywamy, że wszyscy zazdrościmy, okej? Okay.
Podobno w Acapulco będzie można skakać ze statku do wody.
Uuu.
Tak słyszałem.
Niezły etap wybrałeś.
Rzeczy. A na sam koniec czeka nas w Panamie Światowe Dni Młodzieży, na które wybierają się laureaci też z innych etapów.
Czyli wtedy cała załoga, jakby dopływa ci wszyscy, którzy wygraliście i wzięli się udział w tym rejsie? Tak?
Każdy ma możliwość.
Ale czyli na koniec ostatni etap wszystkich ma na pokładzie po prostu? Czy jak to jest?
Bo jakby wszystkich laureatów jest 400
osób jest. Aha.
Wszystkich. A na statku jest 100 miejsc.
Czyli reszta musi sobie dolecieć po prostu do Panamy.
Tak, mają specjalny charter, dolatują wspólnie na tydzień, ponad tydzień bodajże, i wracają z Panamy do Polski.
Okej, to na koniec jeszcze Cezary niech nam powie, jakąś przygodę opowie ze statku, bo jak się statkiem płynie, to rozumiem, że coś tam się fajnego dzieje, fajnego, może niebezpiecznego.
Dużo różnych ciekawych rzeczy się dzieje i tak tylko jeszcze powiem, co mi się najbardziej podobało w całym tym rejsie, to, że w zasadzie w ciągu miesiąca mogłem zwiedzić 3 różne miasta, czyli Singapur, Hongkong, Osakę, trochę Japonii zobaczyć. I to było niesamowite, że w każdym z tych portów mogliśmy opowiadać trochę o Polsce i też jakby tych ludzi zafascynować Polską. A to, co mi się przydarzyło takiego dziwnego, ciekawego, strasznego, to, że w momencie, kiedy płynęliśmy, to w tym czasie u wybrzeży Filipin szalał tajfun, w jakby pole, którego troszeczkę wpadliśmy, bo już wtedy nasz statek płynął. I jakby to tajfun tak bardzo mocno promieniował, że na wodach panował sztorm 12 skali Beauforta. I była jedna noc, w zasadzie 3 dni, ale jedna noc taka najstraszniejsza, kiedy w ciągu nocy obudzili nas, zerwali na pokład i musieliśmy stawiać żagle, a później je zwijać, kiedy szalał sztorm, fala się przelewała przez pokład, ludzie się przewracali na pokładzie, zjeżdżali do barierek.
Ciekawe, bo spodziewałbym się, że takim nowicjuszom dokazaliby pod pokładem siedzieć i nie tam wychylać nos.
No generalnie tam byli sami tacy nowicjusze jak my, czyli ktoś
musiał... Jacyś tam prowadzili doświadczeni, rozumiem,
no,
ten statek.
No prowadzili to doświadczenie, ale pracę wykonywali tacy ludzie jak ja, czy jakby gdyby wszyscy tacy jak ja siedzieli pod pokładem, no to nie miałby kto pracować.
Okej. No dobra, rozumiem, powiedz jeszcze, to tak wyglądało, jak sobie wyobrażałeś, czy przeszło twoje oczekiwania? Jak to?
Myślałem troszkę bardziej, że będę czymś w rodzaju turysty, który będzie sobie odpoczywał, a okazało się, że zostałem zagoniony od pierwszej godziny do pracy, takiej dość, dość
fajnie,
ciężkiej.
Co?
Fajnie, naprawdę super przygoda. Mówię, trochę inaczej to jakby wyglądało, ale wyszedłem chyba jeszcze z lepszymi wspomnieniami, niż mogłem sobie wyobrażać.
Ty masz etap za sobą, czy ty jeszcze w jakimś etapie weźmiesz udział?
Nie,
każdy ma jeden, tak? Etap. I okej, okay, a do tej Panamy się wybierasz jeszcze, czy...
Ja akurat się nie wybieram.
Okej, okay. A Krzysztof się wybiera za to do Los Angeles, ale jak gwiazd, łapa za 2 dni odbita. Okej, okay, jak wrócicie, zapraszamy ponownie w każdym razie. Wszystkiego dobrego na święta. Dzięki, Cezary Jaroni, Krzysztof Materna byli naszymi gośćmi.